Jezus nam powiedział w tym wprowadzeniu do pierwszej części Apokalipsy o tym, że nie należy się bać wrogów zewnętrznych. Mówi do gmin w Azji Mniejszej: nie bójcie się Domicjana, jego prześladowań, bo nie on będzie niszczył mój kościół, ponieważ wy jesteście powołani do tego od momentu Chrztu Świętego, żeby być Izaakiem, który bierze na siebie zło świata i w was będzie umierać zło Imperium Rzymskiego i ja będę się rodził tym Imperium. I jak wiecie, trzeba było 3 stuleci i tak się stało. Nie bójcie się wroga zewnętrznego. Bójcie się wrogów wewnętrznych. Jest ich 7. Dzisiaj omówimy pierwszego wroga wewnętrznego w Kościele i przekonamy się, jak to my skutecznie niszczymy Kościół Chrystusowy. Jezus odsłoni pewną finezję złego ducha i automatycznie powie nam, dlaczego zginął Izrael i może miał tak chwalebny początek w Egipcie, tyle Bóg inwestował w niego przez proroków, ba, później sam Syn Boży, który szedł, by spełnić wszystkie obietnice, zainwestował 3 lata dramatycznej pracy przy zmartwychwstaniu. Byli świadkowie, niestety. A zatem słuchajmy o pierwszym wrogu wewnętrznym.
Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd. Ten się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że możesz znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są. I żeś ich znalazł kłamcami. Wytrwałość. I zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się. I pierwsze czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Oto słowo Boże.
Tam, gdzie kiedyś był największy port Azji Mniejszej, a to był Efes, w związku z portem rozbudowane szlaki dróg prowadzące do innych narodów. Efes był w swoim czasie największym z miast w Azji Mniejszej, nazywany Lumen Azji, Światło Azji. Tam dziś są bagna, portu w ogóle nie ma, wszystko zamulone, trzciny, jedynie wykopaliska dawnej świetności, częściowo odkryta dawna świetność. Dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że Efes jako port i miasto był położony nad rzeką, która spływając z wysokiej góry dzień i noc niosła muł rzeczny. I ten muł trzeba było stale pracowicie likwidować, żeby statki mogły dopływać do portu. Efes jako port wymagał pracowitości. Nie można było być leniwym. Lenistwo unicestwiało to światło Azji, to ten wielki port i wielkie miasto. I w historii tego miasta, tak będzie za każdym razem, jest sekret taktyki szatana w stosunku do rodziny ludzkiej, taktyki szatana w stosunku do Kościoła, i taktyki satana w ogóle w świecie. Satan nie działa w naszym życiu z grubej rury. Nie mówi mnie, idź do ojca przełożonego, masz tutaj nóż i walnij go tym nożem. Nie działa z grubej rury. Satan działa taktyką maleńkich naszych zaniedbań, maleńkich niewierności. Dzień i noc pływa mu do kościoła, który jest rzekomo portem zbawienia. I zamula, tak unicestwił Izraela metodą maleńkich kroczków, metodą zamulania. Jak już niejednokrotnie tu mówiłem, Bóg zawarł z nimi przymierze. Najpierw im się przedstawił, kim naprawdę jest przy wyprowadzaniu z Egiptu, że potęga Faraona jest bezsilna i że tylko on naprawdę jest i że w jego sercu nie ma niewolników do wykorzystywania. Wszyscy ludzie są jego dziećmi. I zapytał ich pod Synajem, czy chcecie z takim Bogiem, jedynie prawdziwym, być we wspólnocie, w przymierzu. A marzeniem każdego narodu w tamtych czasach było być w przymierzu z wyjątkowo silnym sąsiadem. O, z tym to warto. Niech mnie ktoś tknie. To biada mu. Czy ze mną? Oczywiście. Jahwe, ty jedynie jesteś. A więc ogromne dobrodziejstwo, przymierze. Ale ponieważ ja jestem święty, w związku z tym tę moją świętość wam objawiam w dekalogu. Starajcie się tym żyć. A później święty Paweł powie, że w gruncie rzeczy mieli tylko odkryć tajemnicę wewnętrznej śmierci i otworzyć na ramiona Jezusa Chrystusa, który te dwie tablice dekalogu złączy w sobie w jedno i będzie dobrą nowiną, zwłaszcza nawet kiedy pobłądzili, jako zmartwychwstały wejdzie w ich wnętrza i uzdolni ich. Niestety taktyka szatana zamuliła dobrą nowinę, fakt przymierza. Dookoła dekalogu powstało 613 wolno i niewolno i w tę najbliższą niedzielę, jutro, ci z was, którzy jeszcze pójdą, a już nie ma obowiązku, pójdę do kościoła. Nauczycielu, które jest najważniejsze? Bo my już nie wiemy, które. I już nie widzieli w nauczycielu, w Jezusie Chrystusie, wielkiego obiecanego. My dla Boga. Co Bóg nam może dać? Co ty nam możesz dać? Już nie widzieli w sobie grzechu. A więc taktyka w stosunku do Izraela. Mimo iż Bóg stosował swoją taktykę, taktykę wstrząsów. Wstrząsem była niewola babilońska. Wstrząsnął świątynią Salomona. Przyszedł Jezus, zapowiedział inny wstrząs, że przyjdą Rzymianie, ich otoczą i wstrząsną świątynią wielkiego Heroda. Na nic się zdało. Nie mieli świadomości, w którym momencie oni mogli w ogóle popełnić grzech. I o to chodzi szatanowi, żeby nie słuchał proroków, nie słuchał Jezusa Chrystusa, bo małe zło nie uchodzi za zło. Małe zaniedbanie nie uchodzi za zaniedbanie. Nie wiadomo kiedy, gdzie, jak. Lawiny są groźne w górach, ale lawina to jest najpierw niewinny płatek śniegu. O, jaki piękny, takie śliczne, jak to przyjemne. A później z tych płatków śniegu powstaje lód tradycji. Nie do pokonania. Ziarenka piasku potrafią na pustyni wieżę przekaźnikową po pewnym czasie zasypać. Trzeba ją odgrzewać. Szatan nie działa w życiu Kościoła z grubej rury. Szatan działa drogą taką, że my nie odczuwamy problemów w sumieniu, a wielkie, po pewnym czasie wielkie dobro niknie. Swego czasu opowiadałem wam dowcip o krasnalu, który przyszedł do apteki i się zapytał, pani magister, ile kosztuje jedna kropla spirytusu? Mile zaskoczona, nic krasne. Ale on przyszedł po kilku dniach i to samo się pyta. No i gdyby tak w dłuższy czas przychodził, to pół litra, no wręcz Kulitewna, to proszę mi teraz nakapać. I szatan tak miała maleńkie zaniedbania, maleńkie przesłaniania. I Jezus odsłania tutaj, na czym szczególnie szatan pracuje tymi małymi kroczkami, żeby nam, żebyśmy nie otrzymali światła i nie otrzymali życia. Powiedziane, że to mówi ten, napisz, to mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, ten, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Świecznik jest, to jest zrealizowane Słowo Boże. Na początku Pisma Świętego, latem na szkole biblijnej omawiałem, że Pismo Święte jest streszczone na początku jako świecznik. I rzekł Bóg, i rzekł Bóg, i widział Bóg, że było dobre. I tak dalej. Siedem razy to się powtarza. Świecznik jest źródłem światła. Otóż szatan przede wszystkim pracuje nad tym, żebyśmy mieli teologię, piękną, wspaniałą teologię, tylko nie znali Pisma Świętego. Pisali magisteria, doktoraty z teologii, ale apokalipsy nie znamy. Ktoś mi opowiadał w Warszawie, zainteresował się jeszcze teologią, a te osoby już pracowały jako w medycynie, jako lekarze. Doszli do apokalipsy, a apokalipsę to sobie przeczytajcie w czasie wakacji, bo sam nie wiedział, o co chodzi w apokalipsie, jak to ugryźć. No więc szatan przede wszystkim pracuje nad tym, żeby nam wziąć Pismo Święte z rąk. Takie piękne książki nam podsuwa. To rzecz w tym, że jednak nic nie zastąpi Pisma Świętego, żadna książka. Bo w Piśmie Świętym jest i Boże światło, i dar nowego życia. I drugą rzeczą, którą szatan chce zamulić, to jest drzewo życia. Pod koniec słuchaliśmy: zwycięzcy tam spożyć owoc z drzewa życia, który jest w raju Boga. Drzewo życia to jest krzyż chwalebny. Chrystus zmartwychwstając zostawił sobie przebity bok i rany. Przebłyskniony, ale zostawił sobie znamiona drzewa życia, krzyża, wiedząc, chcąc, byśmy się nie bali, bo że on cierpiał na krzyżu, wydał się do końca, żebyśmy już nie cierpieli cierpieniem szatańskim, ale cierpieniem świętym, Bożym. I to sformułowanie: zwycięzcy tam spożyć owoc drzewa życia, który jest w raju Boga, nam wyjaśnia, na czym polega ten grzech braku pracowitości, to lenistwo w stosunku do Pisma Świętego. W raju Bóg mówi, że nie czyń tego, bo umrzesz. Człowiek, który wewnętrznie jest martwy, nie jest zainteresowany pokarmem, żeby coś zjadać. Jest obojętny. Tu nie chodzi o lenistwo, tak zwane wulgarne lenistwo. Tu chodzi o lenistwo, które jest śmiercią naszą wewnętrzną, które sprawia, że ja kiedyś byłem powoływany Duchowi Świętemu, powiedziałem tak, będę zjadał i wykładał, ale nieraz jak mam coś przygotować, czy na szkołę biblijną, czy na lato, czy dla was, mam. Tak czuję tę śmierć, taką niechęć. Wszystko bym robił, byle nie czytać tej księgi, byle nie szukać w księgach, dlaczego tutaj Pan Jezus nas odesłał do Księgi Powtórzonego Prawa, dlaczego w tym wstępie, który omawialiśmy zeszłym razem, Jezus odesłał nas dwa razy do Księgi Daniela i tam czytać i dopiero tam znaleźć odpowiedź. Może wy jesteście na tyle święci, że pożeracie Pismo Święte. Ja przyznam się wam, że mam swoisty letarg i od czasu do czasu Duch Święty mnie to daje odczuć. Popatrzcie, Pismem Świętym bardzo się wielu w Kościele zajmuje naukowo, ale to jest taki sarkofag metody naukowej. Analiza martwa. Przeczytamy jedną taką książkę i mamy dość ochoty żeby studiować Pismo Święte, żeby poznawać Pismo Święte. Umrzesz. Tu chodzi o lenistwo tego wroga wewnętrznego w stosunku do Pisma Świętego i Krzyża, który się nazywa wewnętrzną śmiercią. A jeżeli ktoś pójdzie na koncert przepiękny jako głuchy, jako martwy, to wyjdzie, bo mu się to znudzi. To go nie bawi. A więc pierwszym wrogiem wewnętrznym, który zabił Efes, zniszczył Efes, później Izraela i teraz niszczy Kościół, to jest lenistwo, my mówimy w służbie Bożej, w sprawach Bożych. A za chwilę odczytamy Ewangelię, odpowiedź, ona nam skonkretyzuje, na czym to polega, to lenistwo. To lenistwo polega na tym, że tylko szatan ceni sobie Pismo Święte i wie, że Pismo Święte daje życie. Znana to rzecz, że kiedyś zrobiono taki eksperyment z małymi dziećmi, osuskami, które zostały po wojnie, podzielono na dwie grupy, na dwie sale. W jednej sali pielęgniarki, które się opiekowały tymi maleńkimi dziećmi, normalnie reagowały, mówiły coś, gaworzyły do tych dzieci, uśmiechały się, pieściły. I te dzieci normalnie się rozwijały. Były zdrowe, miały dobry sen, dobry apetyt. A w stosunku do dzieci w innej sali zachowywały się jak manekiny. Tylko, że było czysto, podany pokarm, żadnego uśmiechu, żadnej czułości, żadnych słów. Dzieci z czasem, trzeba było eksperyment przerwać, straciły apetyt, straciły senność, zaczęły, nabawiły się harlactwa. Nie przekazywały życia. Słowo, nawet wtedy, kiedy nie jest zrozumiane, przekazuje życie. I drugiego człowieka można zabijać niekoniecznie sztyletem go uderzając, tylko nie przekazując mu miłości, życia, w słowach, w uśmiechu, w życzliwości. I gdy my czytamy Pismo Święte, to nam się wydaje, że my nic nie rozumiemy. Ale tam jest Bóg. Może nas wystawić na próbę. Ale przyjdzie taki moment, że zaczniemy rozumieć. Co więcej, ja byłem szczytem człowieka, który nie akceptuje siebie, Kościoła, zakonu i świata. Mam tego dość. Szczytem. Jak ktoś do mnie przychodził jeszcze w Warszawie i się oskarżał, ja powiem, a jesteś bratem bliźniaczym, a ja cię lubię, jesteś moją siostrą. Ja też nie akceptuję. I nie wiem, kiedy Bóg sprawił, ani śladów sobie nie mogę spotkać tego, żebym nie akceptował siebie, żebym nie akceptował zakonu, który nie jest święty, jak sami wiecie. Nie akceptował Kościoła, który, jak sami wiecie, nie jest święty. Dużo siermięgi ma brudnej. Kościół też cukni. Czasami bardzo mocno. Żebym nie akceptował życia. Pierwsza rzecz, którą rano mówię Panu Bogu, Bogu Ojcu, akceptuję wszystko do końca. Jest mi dobrze w środku tam. O. Mimo, że wcale mnie nie uszczędza. Daj mi praktycznie coś z tajemnicy Hioba. Otóż wracam do tego, w pewnym momencie to odkryłem, kiedy to się stało. Sam Bóg zabrał poprzez to, że jednak pokonując tę wewnętrzną śmierć, to lenistwo, zjadałem słowo. Musiałem zjeść, no bo jak jeszcze pracowałem jako duszpasterz akademicki, obóz biblijny czekał, studenci przyjadą, no to ja musiałem ryć, zjadać. Teraz wprawdzie mam bardziej komfortowe warunki dzięki chorobom moim, ale czasami mnie to kosztuje. Muszę pokonać tak zwaną obojętność, życzliwą obojętność. My w stosunku do Pisma Świętego mamy życzliwą obojętność. A to zrobię jeszcze. To jeszcze przeczytam. No to jeszcze. To jeszcze. To jeszcze. Byle nie tu i teraz siąść i zacząć nad tym się zastanawiać, dymać, pomodlić się. Jak zaczniecie robić się tak zwaną skrutację, której was tutaj chcę nauczyć? Czyli wiedzieć, że szczególnie Apokalipsa ma nieustanne odniesienia. Zobacz tam to zrozum, wrócisz, to zrozumiesz znów. Krok zrobisz w trudnej apokalipsie. Jak będziecie Duchowi Świętemu mówili, tego nie rozumiem, coś tam ten włosy nam gada, ale tego nie rozumiem. Ni stąd, ni zowąd idziesz ulicą i ciach, a to jest tak. Już wiem. I wiedziałem przed chwilą, a teraz już wiem. Tak się dzieje. Ze mną tak się będzie działo z każdym z was. Podsumowujmy. Pierwszy list do Efezjan, do Efezu, odsłania wroga wewnętrznego, jakim jest lenistwo w stosunku do spraw, do źródeł życia. Źródłem życia jest światło Słowa Bożego. Pismo Święte nie tylko niesie światło, ale niesie życie, tak jak wam na tym przykładzie próbowałem zilustrować. No to można byłoby jeszcze przywołać ten przykład z profesorem Pieniążkiem, pamiętacie to, kiedyś opowiadałem, który zapytany: panie profesorze, jaki jest najciekawszy owoc w tym świecie? I on się bardzo ucieszył i powiedział tak: jest taki owoc, którym byłem częstowany, tylko ja dzisiaj nie pamiętam na jakim kontynencie, ale to było na jakimś innym kontynencie. W restauracji, zanim podano luksusowy obiad tym naukowcom, na talerzyku znajdował się taki ziąkawy owoc, maleńka kromeczka chleba. I powiedziano im, szef kuchni przyszedł i powiedział: proszę państwa, najpierw proszę ten zjeść owoc, a później kromkę chleba. A wtedy pójdą takie i takie dania. Śmiejąc się, rechocząc, wzięli do usta, owoc żują. Szczyt niesmaku. Zupełnie bez smaku, bez niczego. No a jakoś tam w końcu każdy przełknął, wziął kromkę chleba. Niebo w ustach. Wszystko, cokolwiek jedli, to nie jedli, ale żarli. Niebo, niebo, niebo w każdym daniu. Tak samo rzecz się ma i z Pismem Świętym. Nie smakuje. Trzeba nieraz rzuć, w końcu się przełknie, ale później człowiek ma niebo w sobie. Wszystko jest w stanie zaakceptować, wszystko przeżyć w ten sposób, że nawet wiatry przeciwne pomagają mu płynąć we właściwym kierunku. Bo to jest odkrycie drzewa życia, miłości z krzyża, które jest we mnie, i Jezus podpowiada, co mamy z tym wszystkim robić. Wróg wewnętrzny, lenistwo w służbie Bożej. A tu chodzi o lenistwo w sięganiu po Pismo Święte. Ja jedynie mogę wam ułatwić zrozumienie, a ja zaraz tego nie zrobię, nie wykonam. Trudne dam. No i wreszcie lenistwo w stosunku do tego, żeby w sobie nosić krzyż chwalebny. W sobie, nie tam o na ścianie. I dlatego też każdy z tych listów, w każdym z tych listów na początku Jezus mówi jako człowiek, że ma z drzewa życia, czyli ze zmartwychwstania pełnię światła. To mówi ten, który trzyma w prawej ręce 7 gwiazd. Przez gwiazdy rozumie się tutaj kapłanów, prezbiterów. Gwiazdy, wtedy kiedy Bóg powołał Abrahama, ojca wiary, temu powiedział: twoje potomstwo będzie tak jak gwiazdy, niezliczone jak piasek na brzegu morza. Przez to Bóg zapowiadał, że w Chrystusie zmartwychwstałym, który nas umiłował do końca, to On nas weźmie do wieczności, do nieba. I my już w niebie będziemy w Nim, jak gwiazdy. Jak gwiazdy. Będzie nam świecił, przewodniczył. Tak. My jesteśmy obywatelami dwóch rzeczywistości. W Chrystusie już jesteśmy, to powie święty Paweł w swoich listach. Już tam mieszkamy. Chociaż tutaj Jezus mówi: w tobie chcę walczyć ze złem tego świata metodą baranka Bożego. Nie z ludźmi, tylko o ludzi. Nie z ludźmi, tak jak my to robimy. W myślach, w słowach, w pyskówkach, tylko z prawdziwym wrogiem, z demonem. Ale demona się pokonuje miłością i pokorą. Moją miłością z krzyża. Więc gwiazdy to są kapłani, prezbiterzy. I przyszedł taki moment w moim poznawaniu Pisma Świętego, że zauważyłem, że największe cierpienia w rodzinie ludzkiej, najpierw w historii Izraela, były z powodu kapłanów. To z powodu kapłanów była niewola babilońska. To z powodu kapłanów nie rozpoznali Mesjasza i poszli w rozsypkę i zafundowali sobie, przepraszam, Holokaust. Bo gdyby byli święci, nic złego by ich nie spotkało. Przestańmy się łudzić. I dlatego też ważne jest, żebyście się za kapłanów modlili. Jak wiecie, że w Medjugorje Matka Najświętsza, jednej pani profesor, dała światło. Stwórz ruch modlitwy za kapłanów. Jak jednego kapłana nawrócisz, to tysiące będziesz zbawiać. Wtedy, kiedy jeszcze jeździłem do Reszla i tam u sióstr działałem, prosiła Margarytka. I tu mnie wykpili, i tam mnie wykpili. I powolutku to zlikwidowali wszystko. W związku z tym mam prośbę dla was, jeżeli chcecie, żeby ja nie tylko wykładał, jasno wam przekonywał, to ja w każdej Eucharystii tutaj będę orędował w waszych sprawach, ale wy ten dziesiątek różańca mojej intencji. A czasami wam powiem, oj, czuję, że niektóre osoby zaniedbały, bo tu mnie dusi. Każdy z tych listów zaczyna się od aniołowi napisz, kapłanowi. Bo kapłan to jest tak, używając pewnego porównania, wracała pielgrzymka Polaków z Fatimy w kierunku jakiego to miasta?
Grenoble.
O właśnie. Przy kierownicy zbyt młody, niedoświadczony spalił hamulce. No i śmierć. Kapłan jest przy kierownicy. Podczas każdej Eucharystii, podczas spływania wszystkich sakramentów. W szkole. Jeżeli będzie święty, to wypadku nie będzie. Cierpienia nie będzie. Jeżeli kapłani nie będą święci, to nic. Aniołowi. To znaczy, anioł to tutaj oznacza funkcję. Funkcję. Temu, który jest posłany. Posłany i pełni ważną funkcję w mojej linii. Napisz, że obietnice dane Abrahamowi się realizują, że dzięki memu zmartwychwstaniu wy już jesteście ze mną w niebie, w moim sercu, w moich świętych ranach zapisani. I Bóg Ojciec musi na was patrzeć poprzez moją mękę, poprzez to, że was umiłowałem do końca. Ale święci nie będziecie tak długo, dopóki nie odczytacie, że chrześcijaństwo to jest Bóg w was. To jest ta miłość z krzyża dzięki zmartwychwstaniu w was. Bo to znowu jest następna dawka kłamstwa szatana, która ma pochodzenie pogańskie. Jak to kłamstwo się wkradło? Studia były po łacinie. W związku z tym, przynajmniej ja, my, młodzi, po wojnie, byliśmy karmieni od rana do nocy łaciną, no bo wykłady, egzaminy po łacinie. Po grecku, kultura. No i wtedy przyjmowało się te, mimo woli, to pogańskie myślenie, pracy nad sobą, szlachetność, wielcy Rzymianie, wielcy Grecy, praca nad sobą. No i wielu pracowało nad sobą, a już w pewnym momencie mieli dosyć. Nic im nie wychodziło i odchodzili. To Rzymianie ludzi. A przecież wyraźnie Pismo Święte mówi, człowiek umarł. Że jest stan grzechu i uczynki grzeszne rodzą się ze stanu grzechu. Jezus mówi, praca nad sobą polega na tym, że najpierw podczas chrztu świętego ja w tobie zamieszkałem jako ziarno, ale ty musisz być glebą i dać się strawić, oddawać, powierzać przez myśl i serce, być przy mnie i nie będziesz wiedział, kiedy ja cię strawię. Strawię twoje myślenie, twoją wolę, twoje ja. I nie będzie można ciebie skrzywdzić w ogóle. Nie będziesz krytykował od rana do nocy. Musi zaistnieć przełom kopernikański w naszej duchowości. To w każdym z siedmiu listów Jezus będzie to przypominał. Najpierw, co ja dla ciebie uczyniłem. I dopiero wtedy zwalczysz to lenistwo w sprawach Bożych, kiedy zaczniesz prostą rzecz stosować. Poczuć się martwą glebą, która powinna pragnąć przyjąć ziarno, oddawać, powierzać i nie wiadomo kiedy zaczniesz przeżywać Jego obecność w swoim wnętrzu. Święty Paweł mówi tak: jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara wasza i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. On zmartwychwstał, żeby być, pokonać we mnie moją śmierć. I jak dalej mówi, być duchem ożywiającym moje wnętrze. Bo możemy pozostać na poziomie Starego Testamentu i pracować nad sobą, nad swoim lenistwem, czytać Pismo Święte i jeszcze inne rzeczy robić, tylko chodzi o to, że to będzie miało zapach obłudy i będziesz krytykował innych od rana do nocy. Jeżeli nie w słowach, to w myślach. A to słowo, a to świnia, a to... Przez pracę nad sobą możemy osiągnąć tylko tak zwane szambo doskonałe. I czasem nas Pan Jezus zaskakuje i szambo pękło i taki smród wyszedł. O Boże, że też ja tutaj byłem, że ja odezwałem się. Praca nad sobą. Wymysł szatański, żeby nie żyć faktem, że ktoś wszedł w przymierze na śmierć i życie ze mną w krzyżu. Że umiłował mnie aż do śmierci i powiedział: tylko ja jestem Panem tej Twojej wewnętrznej śmierci. Że Ciebie sprawy Boże nie interesują. Niektóre filmy, tam rzeczy z tego świata, owszem, owszem. Polityka. Przecież to tak roznamiętnia człowieka, można powybrzydzać. Inne zło, oczywiście do gmin chrześcijańskich wchodzili i Żydzi, i poganie. Inne zło wnosili Żydzi i tutaj Jezus o nich mówi: cieszę się, że próbie poddałeś tych, którzy samych siebie zwią apostołami, a nimi nie są, żeś ich nazwał kłamcami. Tu chodzi o tak zwanych Żydów, którzy byli utrapieni świętego Pawła, judaizantów, żydujących, którzy domagali się, mówili tak: nie zbawisz się, dopóki się nie poddasz obrzezaniu. Oczywiście to pogan odstręczało. I to było tematem, jak wiemy z dziejów apostolskich, pierwszego soboru w ogóle powszechnego w Jerozolimie, że obrzezanie nie jest potrzebne do zbawienia. Dlaczego ci wędrowali od gminy do gminy za świętym Pawłem i mówili: o, święty Paweł błądzi, bo tu jeszcze musicie się obrzezać. Oni nie mogli się pogodzić, że Jezus Chrystus w krzyżu wszystkich zrównał. Dotąd byli pierwsi, wielcy i nagle zrównani z poganami. Czyli pycha. Ba, to było umniejszenie krzyża. Krzyż nie wystarczył. Jeszcze musisz się obrzezać. To o nich chodzi tutaj. Ale też Jezus dalej mówi: masz tę inną zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów. I tutaj bibliści się kupią. Prawdopodobnie chodzi o jakiegoś Mikołaja, nawet podejrzewają diakona Mikołaja, że był źle rozumiany przez pogan, że sama wiara zbawia. Dobra nowina bez wymagań. Sam krzyż zbawia. Święty Paweł mówi: daje wolność. I to źle odbierano, że krzyż nie stawia wymagań. Nie jest potrzebna świętość. Rzecz w tym, że te dwie grupy żyją w Kościele. Żyją i ci judaizantes, żydujący, chrześcijanie, którzy akcentują, co ja dla Boga. Umniejszenie tego, co Bóg dla mnie. Krzyż i zmartwychwstanie. Ci żyją. W zakonach ich jest dużo. Ale żyją też ci, których można nazwać Nikolaitami. Bo to inteligencja przydarzy tym chrześcijanom. Wiedza. Eksplozja wiedzy nie zamieniała się w eksplozję świętości. Lawina wiedzy nie zamieniała się w lawinę świętości. Chrystus zbawił, dał wolność, no to tak, co tam będę, tak specjalnie się wysilał. Te dwie skrajne grupy żyją w Kościele. Chrystus przychodzi do mego, trzeba zaczynać modlitwę każdą od tajemnicy krzyża, od odnowienia przymierza z nim i żyć. Mieć go w polu świadomości, idąc do pracy, pracując, i on będzie łaską stanu dla nas, naszej pracy, naszej codzienności, ale będzie domagał się heroizmu. I w Ewangelii Jana w rozdziale 15 jest: jestem krzewem winnym, wylatorośla, wy ze mnie nic nie możecie uczynić. Ale też wtedy, kiedy my bierzemy wszystko z Niego, z Jego obecności, z tego krzyża chwalebnego, jesteśmy zdolni do tego, że będą na życiu deptać jak winogrona, a my będziemy upajające wino przebaczenia i miłości dawać. I widzimy, jak to robią w Sejmie. Chrześcijanie wzajemnie się depczą i wydają wino przebaczenia i miłości. Winienem jeszcze wam przeczytać Ewangelię, która mówi już pozytywnie. To chodzi o przypowieść posiewcy. Ja już napomknąłem, to już nie będę czytał, to jest późno. Jestem, że siewca wyszedł siać, że w ziarnie jest jednocześnie i mądrość Boża, i wszechmoc. I my nie sięgniemy nigdy po wszechmoc Bożą, jeżeli się nie otworzymy na plan Boży, na Jego mądrość. My chcielibyśmy Boga złapać, no, Jego wszechmoc jakoś, przez różne nowenny, przez różne praktyki. Sięgnij po mądrość. Wszechmoc sama przyjdzie. Wszechmoc przyjdzie. Ale to będzie wszechmoc już w przeżywaniu tego świata, w akceptacji siebie, w akceptacji naszych wrogów, życzliwości, że będzie ten cud przemiany w stajnicy krzyża. Kto ma, temu będzie dane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. No starajcie się to przemyśleć. Przemyśleć te maleńkie dawce, maleńkie poniechanie nasze i w stosunku do Pisma Świętego, i w stosunku do przymierza w krzyżu. Zaczynać od tego przeżywania Jego obecności.